Ania Ejmont, sydneysko-warszawski grafik, malarka i podróżnik. Obrazy Anny Ejmont prezentowane na ostatniej wystawie w Sydney, wystawa zakończyła się w środę 3 października, pokazują surowe krajobrazy zachodniej Australii. Ta wystawa to efekt podróży pani Anny Ejmont do zachodniej Australii. Witam panią serdecznie dzisiaj na antenie Polskiego Radia SBS.
Witam wszystkich państwa. Dzień dobry.
Proszę nam opowiedzieć o tej podróży. Podróż trwała ile?
Ja razem byłam tam 2,5 do 3 tygodnia. Podróż trwała 2 tygodnie.
Co najbardziej z niej zapamiętałaś?
Lot. Mi się wydaje, że ten lot nad Bango Bango, nad tymi kopułami takimi z pasy, a potem drugi lot, który zrobiliśmy z Drysdale River Station, który z kolei zabrał nas od centrum tych Kimberley aż do Oceanu Indyjskiego i lecieliśmy nad Prince Regent rzeką do St. George Basin, nad górą, która się nazywa Mount Trafalgar. I to było niesamowite widowisko, dlatego że widzieliśmy te dorzecza, rozlewiska rzeki, takie typowe miejsca krokodylowe. Akurat jak myśmy byli, to te olbrzymie krokodyle nie były widoczne z tego samolotu. Natomiast właśnie nam pilot powiedział, że tam normalnie wygrzewają się te krokodyle. W ogóle ten pejzaż po prostu był nieprawdopodobny. No i oczywiście żadnego ludzkiego centrum takiego widocznego typu dom, jakiś dach czy cokolwiek, nic, w ogóle nic. Przez te kilometry, tak jak lecieliśmy, bo to była mniej więcej pół dnia lecieliśmy, kilka godzin, to tylko i wyłącznie burz na dole, wąwozy, koryto rzeki, niesamowite góry w kształcie.
I kolor, głównie kolor czerwony, czy tak?
Tak, jest to głównie kolor czerwony, który oczywiście się zmienia, dlatego że jeżeli światło jest popołudniowe, to on nabiera tego jaskrawego koloru czerwieni, takiej pomidorowej. Natomiast w środku dnia jest bardziej rozbielony, pastelowy, a jeżeli jest deszcz, to po deszczu robi się nawet w kolorze prawie buraka, po prostu czerwień taka rdzawo-burakowa. Także to jest kolorystyka niewiarygodna. Te rzeki, rozlewiska tej rzeki są seledynowe, bo tam jest taki muł, jakiś taki błotko, muł jasny w kolorze biało-kremowym i to z wodą z góry robi seledynowy kolor. Także to jest, kolorystyka jest fenomenalna. A jeszcze co chciałam powiedzieć, że potem na końcu, po tej Drysdale, właśnie River Station, gdzie zrobiliśmy ten lot, tam, ponieważ myśmy byli na końcu tego sezonu suchego i zaczynała się pora deszczowa, dostaliśmy falę deszczów, która spowodowała, że nie mogliśmy na sam koniec zatrzymać się w Windjana Gorge i w Bell Gorge. To są takie wąwozy, które są podobno piękne. Widzieliśmy je tylko z okna naszego samochodu. Natomiast tam zapoznałam się z legendą aborygeńską i mogłabym ewentualnie coś powiedzieć na temat tego, dlatego że potem po Windjana i po Bell Gorge dojechaliśmy do Derby i w Derby widziałam stare więzienie. Także ta historia nawiązuje do tego...
Jaka to jest historia, proszę powiedzieć?
To jest historia ponad 100 lat temu, ale nie dużo więcej, bo to mówimy w tej chwili o latach 1890 któryś rok. Tam biali osadnicy zaczęli tworzyć farmy, ośrodki bydła, wypasanie tego bydła i młode dzieci aborygeńskie, chłopcy, byli wychowywani na tych duszpasterskich stacjach i taki jeden chłopak, który właśnie był wychowany, został zatrudniony do zajmowania się właśnie tym bydłem, nauczył się używać strzelbę, nazywał się Jandamara. I do dziś dnia legendy chodzą o Jandamara. Jandamara, ponieważ był tak świetny, został zatrudniony przez lokalną policję, żeby pomagać białym policjantom w tropieniu przestępców aborygeńskich. Przestępstwa były minimalne, bo właściwie oni, nie rozumiejąc po prostu własności prywatnej, z włóczni mogli zastrzelić owce lub krowę do spożycia. I za te przestępstwa byli bardzo surowo karani, wywożeni do Derby, właśnie do więzienia, z łańcuchami na szyi. Tam byli przyczepiani i używani do ciężkiej pracy z tymi łańcuchami na szyi. Także straszne. W Derby jest stare więzienie. I w tym starym więzieniu są zdjęcia historyczne, które pokazują warunki, w jakich aborygensi, ci, którzy byli złapani na kradzieży wołowiny, żeby zjeść, trzymani. Zakładane właśnie były im te łańcuchy, te zdjęcia tam są pokazujące, te ciężkie łańcuchy metalowe na szyi i oni byli przyczepieni po prostu przez te łańcuchy na szyi. No po prostu straszne miejsce i do dziś dnia ci aborygensi, którzy w tym Derby tam są, bo tam mieszkają w tej osadzie w Derby, to po prostu unikają tego miejsca, bo to jest miejsce katorgi po prostu aborygeńskiej za naprawdę małe przestępstwa. W naszych oczach przynajmniej. Między innymi ten John Dabara został właśnie zatrudniony, żeby pomóc łapać tych przestępców aborygeńskich. W którymś momencie przez przypadek tacy przestępcy, którzy zostali przez niego wytropieni i złapani, byli z jego własnego plemienia. I jeden z nich, jego wujek, zaczął z nim rozmawiać i w trakcie tej rozmowy nawrócił go do tego, żeby nie pomagał białym, tylko żeby po prostu został z aboryganami i żeby im pomagał. I on z powrotem zdecydował właśnie się, odłączył od tej białej grupy, zastrzelił policjanta, z którym był, uwolnił tych aborygenów i utworzył grupę partyzancką. Co było ciekawe, że on, znający się na używaniu broni palnej, potrafił napaść na stację policyjną tam w Kimberleyach, wykraść broń palną, nauczyć swoich ziomków używać tą broń palną, zorganizował całą grupę i tą grupą napadali na białych osadników. On się świetnie zorganizował. Policja biała tropiła jego przez 3 lata, nie byli w stanie ich wytropić. Biali osadnicy praktycznie byli na skraju wycofywania się z tych terenów. Oni byli tak dobrzy w napadaniu i w zabijaniu i w niszczeniu tego, co ci osadnicy budowali. I dopiero jak biała policja zatrudniła aborygeńskiego trackersa, który był z innego plemienia, z Pilbra, to dopiero ten tracker znalazł John Dabara i go zastrzelił. Ale do tego momentu biali nie potrafili sobie poradzić z partyzancką, z walką partyzancką, jaką prowadził John Dabara. I legenda John Dabary do dziś dnia jest przekazywana przez aborygensów w Kimberleyach i jest on uważany za jednego z największych bohaterów.
Tamtego regionu.
Tamtego regionu, tak.
A region nie ma białego osadnictwa.
Jest, znaczy białe osadnictwo było, dlatego że jak oni pozbyli się John Dabary, no to właśnie ta stacja Drysdale River Station, czy tam są inne Mount Elizabeth Station, to są olbrzymie stacje białego osadnictwa, gdzie właśnie bydło było hodowane. I te miasta, tak jak Windham, czy Kununurra, czy Derby, to wszystko są już osady białego człowieka.
Z całej tej opowieści, poza wspaniałą przyrodą, wynika jedno, że jest to podróż dla odważnych ludzi. Kto nie powinien, komu nie radzisz się wybrać w tamte okolice?
Ktoś, kto lubi wygodę, to raczej nie jest chyba dla takiej osoby. I ktoś, kto nie jest w stanie znieść trzęsienia się na wybojach na drodze, dlatego że żeby po prostu gdziekolwiek tam dojechać, to niestety jest to wyboista droga. Natomiast dla tych ludzi, którzy lubią przygodę to i przyrodę, która jest nieprawdopodobna, jest to region no jeden z niewielu na świecie tego typu, tak mało zaludniony i taki egzotyczny. Ja wiem, że są wycieczki organizowane od strony Oceanu Indyjskiego stateczkiem czy łodzią i dla tych, którzy lubią wygodę, na pewno jest to bardzo wygodna opcja. Moi znajomi w ten sposób pojechali, byli zachwyceni, bo wtedy jest się w luksusowych warunkach i widzi się to od strony morza, czyli widzi się te skały schodzące i również można w zagłębie tych rzek zapuścić się mniejszymi łódkami, które z tych statków spuszczają. Także to jest taka opcja do wzięcia pod uwagę. Natomiast ja chciałam zobaczyć to od strony lądu, bo chciałam, zafascynowana byłam Bangu Bangu. No, żeby zapuścić się do Bangu Bangu, to albo można polecić tam samolotem z takiego właśnie statku ewentualnie, czy z jakiegoś innego ośrodka, albo tak jak ja, terenowym samochodem. No i potem zakończyliśmy podróż w Brum. A Brum oczywiście już znane miejsce z przepięknym zachodem słońca nad Cable Beach, z wielbłądami, które to takie typowe zdjęcie turystyczne, to są wielbłądy wzdłuż Oceanu Indyjskiego w Brum i zachodzące słońce. Także moglibyśmy zakończyć i właśnie w ten sposób ja zakończyłam moją podróż, że zatrzymałam się w Brum, w bardzo pięknym miejscu i poszłam na Cable Beach, żeby zobaczyć zachód słońca. I ten zachód słońca był zakończeniem tego dnia, zakończeniem tej podróży w Kimberleje, a potem zaczęłam malować te Kimberleje.
I obrazy znalazły się na wystawie w Sydney, która zakończyła się 3 października. Na tych obrazach były głównie baobaby, ale to już osobna historia. Dziękuję serdecznie o zachodniej Australii, o terenie, do którego dociera bardzo niewiele osób, mówiła Ania Eymond, grafik, malarka i podróżnik. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.